6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze. Goście to Mateusz Marmułowski, City Adventure i profesor Y.
Dzień dobry Państwu.
Wojciech Szczepański, pełnomocnik do spraw szkolnictwa zawodowego pracodawców Pomorza.
Dzień dobry Państwu.
Łukasz Żelecki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
Brexit zająłby nam pewnie całą audycję, dlatego nie rozpoczniemy od Brexitu, bo tutaj można długo mówić i nie jedną audycję, ale zacznijmy od tego, co wydarzyło się w piątek. W piątek minister Anna Zalewska w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy udziale Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju, ogłosiła kierunki zmian dotyczących kształcenia w szkolnictwie zawodowym. My czasami w tej audycji rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym, stąd jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi, mamy pomysł, jak zmieniać tę edukację, no to warto o tym porozmawiać. Szefowa ministerstwa zapowiedziała między innymi stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie dwustopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie korpusu fachowców oraz specjalnego funduszu rozwoju edukacji zawodowej. Prośba o ocenę tych zapowiedzi, może Wojciech Szczepański, pełnomocnik do spraw szkolnictwa zawodowego pracodawców Pomorza.
No więc przedstawione zmiany, jakie mają być w kształceniu zawodowym, to jest także efekt tych prac od 2012 roku, które częściowo one będą jeszcze realizowane. Między innymi zmiany w podstawie programowej. Mhm. Natomiast po całym cyklu nauczania warto, żeby zajrzeć, bez względu na to, czy będzie ktoś ogłaszał zmiany, czy nie zmiany. Natomiast trzeba przejrzeć, bo jakaś ewaluacja tych podstaw programowych musi być, ze względu na to, że przynajmniej są wprowadzane nowe technologie. Także te zmiany i tutaj widzę także, że liczy się niezmiernie na pracodawców.
Tak.
Bo to dominuje już od dłuższego czasu, że pracodawcy będą decydować i będą musiały wejść w system kształcenia zawodowego. Pytanie jest tylko, jak to zrobić, żeby wchodzili. Oczywiście część szkół, nawet z Trójmiasta, które z nami i z Polski też, bardzo dobrze współpracuje z pracodawcami, ale to już mówię, nie było to żadnych, powiedzmy, zapowiedzi tych systemowych, natomiast kreatywność...
No teraz ma być systemowa współpraca, tak?
Tak, systemowa współpraca. Bardzo jestem ciekaw tylko, jak to będzie wyglądało, bo rzeczywiście jakieś zachęty dla pracodawców muszą być. Nie wierzę, żeby pracodawcy, od tak znając strukturę pracodawców na rynku polskim, to uważam, że rzeczywiście będą te zachęty musiały być. Także to w dalszej części będziemy na pewno rozmawiać na ten temat.
Mhm. Łukasz Żelewski?
Co do samej idei, można tylko żałować, że tak późno, albo po raz kolejny tak późno się zajmujemy tą sprawą. Jest to rzecz oczywista i ewidentna. Mhm. O rzeczach rzeczywistych, ewidentnych można zacząć rozmawiać w sposób jakiś refleksyjny, gdy pojawią się szczegóły. Jedyna rzecz, którą mnie trochę zaniepokoiła, ale to powiedzmy zaniepokoiła, w tej prezentacji, którą można obejrzeć na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dość skomplikowany ten system.
Myśli tak? Pan?
To takie odniosłem wrażenie. Mhm. Szczególnie ten moment tego dualnego wyższego wykształcenia. Tam jest taki moment, że bycie bakałarzem pierwszej kategorii, drugiej. Chyba to zbyt skomplikowane. Mam wrażenie, że to można...
Może to można wytłumaczyć bardziej prosto, bo szkoła zawodowa przestaje nazywać się szkołą zawodową, staje się szkołą branżową i to dwustopniową szkołą branżową.
No tak, ale po co tam wprowadzać to całe zamieszanie z niepełnym czy szczególnym wyższym wykształceniem? Zostawmy to, nie twórzmy kolejnej fikcji. Najlepsi z najlepszych, z branżowych, zasilą Politechnikę i tam wykażą się swoimi talentami. Mówię,
bez tych propozycji rozwiązań.
Dokładnie.
I tak, i tak.
Szczegół. Co do istoty, trudno nie przyklasnąć pomysłowi. Tak? Przytoczyłem ten przykład z tą wyższą uczelnią, dlatego żeby pokazać, jak ważny jest szczegół i póki ten szczegół
nie pojawi... Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, o czym pan mówi, panie prezesie. To ja powiem tak. Szkoła branżowa będzie podzielona na dwa stopnie. Pierwszego stopnia, pierwsza kwalifikacja w szkole branżowej to coś, co teraz można by nazwać szkołą zawodową. Tak mniej więcej. Potem będzie szkoła i po tym zdobywa się, nie wiem, na przykład tak jak daje to przykład Ministerstwo Edukacji, mechanik pojazdów samochodowych. Tak? W szkole drugiego stopnia, tej szkole branżowej, jeśli się chce kontynuować naukę, zdobywa się tytuł technika pojazdów samochodowych, tak? Czyli kolejny wyższy stopień zawodowy i po ukończeniu tego szkoły drugiego stopnia można pójść na studia zawodowe, na studia licencjackie, na studia inżynierskie
I tu już się nie zgadzam, tak? Nie inżynierskie po prostu, tak?
Wyższe studia zawodowe, czyli studia zawodowe, licencjackie, inżynierskie.
Ale to jest dla mnie niejasne i zrozumiałe, co to znaczy wyższe studia zawodowe. Wyższe studia to są wyższe studia. Panie rektorze.
Panie prezesie, w tej chwili są studia zawodowe, potem są studia magisterskie.
I właśnie chcę powiedzieć, przez ostatnich parędziesiąt lat deprecjonowaliśmy wyższe wykształcenie, tak? Trochę
od
temat
pewnego momentu.
Tak jest, trochę temat poboczny, ale żeśmy do niego dotarli. Myślę, że żeby być komplementarnym z tym pomysłem, trzeba zadbać o to, żeby wyższe studia były rzeczywiście rzeczą wyjątkową, elitarną i dającą ponadstandardowe narzędzia. Dzisiaj wyższe wykształcenie zdobyło 40% absolwentów, a może jeszcze więcej.
Ale wydaje mi się, że kompletny absurd. Te założenia
zdeprecjonowano wyższe wykształcenie.
Bo myśmy się skupili.
Mateusz Marmołowski teraz.
Zamieszanie jest jeszcze troszeczkę większe, bo teraz ten przykład, który pan redaktor podał, kłóci się troszeczkę z techniką z kolei. Teraz do końca nie wiadomo, czym różni się technikum od tego drugiego stopnia szkoły branżowej. Natomiast co do samej...
Technikum jest właśnie tym drugim stopniem, z tym, że jeszcze dodatkowo jest z maturą z kształceniem humanistycznym.
Rozumiem. Natomiast zacznę od czegoś innego. PR-owo świetny zabieg, że nazywamy to szkołą branżową, dlatego, że... A nie szkołą zawodową, czy reformą szkoły zawodowej, dlatego, że ludzie odnoszą odnoszą wrażenie, że idzie nowa jakość, że wprowadzamy coś zupełnie nowego. Troszkę zgodzę się, że zostało to bardzo skomplikowane i czasem jest tak, że ktoś chce wprowadzić coś nowego, to na siłę wymyśla nowe twory, żeby ktoś nie zarzucił, że za mało jest zmieniane. Mhm. Natomiast bardzo popieram jakby tą tendencję, że pracodawcy są angażowani w ten proces edukacji, dlatego że to, co jest ważne, oni często wnoszą wiele dodatków do podstawy programowej. To znaczy pracodawca wie dokładnie, jakiego pracownika potrzebuje, jakich zdolności od niego wymaga i po prostu powinien być w stałym kontakcie ze szkołą, która mu tego pracownika kształci. Rzeczywiście jest tak, że pracodawca nie będzie zaangażowany, to co pan powiedział, jeśli nie będzie korzyści z tego tytułu, ale te korzyści to może być chociażby jakaś forma pewnej lojalności, że ja jako pracodawca inwestuję w daną grupę uczniów, a ta grupa później będzie u mnie odbywać praktyki, staż czy innego rodzaju współpracy dokonamy. Także rzeczywiście jest mało szczegółów, program jest bardzo na razie ogólnikowy, ale ta nazwa to bardzo dobry ruch PR-owy.
A my za chwilę wracamy do rozmowy. 14,5 minuty po godzinie 10. Za półtorej minuty jesteśmy ponownie z państwem.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Mateusz Marmołowski, profesor UAI, Wojciech Szczepański, pracodawcy Pomorza, Łukasz Żelazki, Agencja Rozwoju Pomorza to goście naszej audycji. Rozmawiamy o zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowym kształceniu zawodowym dla rynku pracy. Konferencja, która odbyła się w Wałbrzychu w miniony piątek, w którym przedstawiono reformę szkoły zawodowych albo szkół zawodowych. Nie będzie już, będzie szkoła branżowa, przypomnę, dwustopniowa. Pierwszego stopnia, pierwsza kwalifikacja, po której będzie można pójść do pracy, tak, mechanik samochodów, pojazdów samochodowych. Potem, jeśli się nie pójdzie do pracy, można kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia, zdobywając tytuł technika pojazdów samochodowych. Potem można pójść na wyższe studia zawodowe. Jeśli chce, będzie się chciało pójść na wyższe studia magisterskie, trzeba będzie ukończyć dodatkową szkołę, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i wówczas można pójść na wyższe studia magisterskie. Po technikum od razu można pójść na wyższe studia magisterskie. Szkoła branżowa, panowie, mówicie o współpracy z pracodawcami. Tak, to będzie potrzebna bardzo mocna, ale to, co jest także ciekawe, wydaje mi się ciekawą rzeczą w tej propozycji reformy edukacji zawodowej, to będzie doradztwo zawodowe, czyli wprowadzenie ramowych programów doradztwa zawodowego, uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji i obowiązek badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. To chyba nareszcie realizacja postulatów, albo przynajmniej zapowiedź, które zawsze
było. Właśnie, gdzieś się usłyszałem.
Co roku, a oczywiście, znaczy bardzo wiele razy pracodawcy, bardzo wiele razy nauczyciele podnosili potrzebę doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, doradztwa zawodowego, takiego wyłapywania talentów na każdym etapie. To znaczy nie tylko w gimnazjach, nie tylko, nie wiem, w szkołach ponadgimnazjalnych, ale już od szkoły podstawowej warto, żeby wyłapywać i wydaje się, że nie tylko do ukończenia szkoły. Po ukończeniu szkoły także warto, żeby tym się zajmować. My też w Marmołowskim.
Zaniedbania w tym zakresie spowodowały, że ludzie dzisiaj idąc na studia jeszcze do końca nie wiedzą, jaki zawód będą wykonywać, bo idą taką utartą ścieżką, że należy po prostu ukończyć wyższe studia. Znajdują jakieś studia, które nie do końca spełniają ich zainteresowania i wypełniają jakby tą wizję, którą mają przed sobą. I faktycznie to jest bardzo istotne. Nawet w szkole podstawowej, rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, wyłapywać te zdolności i powodować, żeby dzieci, no to jeszcze dzieci, były kierowane w odpowiednią stronę. Czyli
znaczy, kierowane, żeby uświadomić chyba dzieciom i rodzicom bardziej, jakie mają talenty, jakie mają predyspozycje. Dokonywać za nie wyboru, za dzieci i za rodziców, tylko podpowiadać, w jakim kierunku warto, żeby się rozwijały, jakim kierunku powinny iść.
Ja o tej nazwie szkoły branżowej nie mówiłem tylko dlatego, że to jest PR-owy zabieg, bo jest. Natomiast jest troszeczkę tak, że ludzie wstydzą się szkoły zawodowej. Ja odczuwam tak.
To prawda,
bo szkoła zawodowa miała być zawsze gorszego typu.
Dokładnie. Więc to troszeczkę powoduje, że dużo osób głośno nie mówi o tym, ja chciałbym skończyć tą szkołę. W momencie, kiedy wprowadzamy nowy twór, który się nazywa szkołą branżową, brzmi już lepiej, zostanie jeszcze to ładnie wszystko obudowane. W tym momencie mam nadzieję, że to spowoduje, że po prostu młodzi ludzie będą bardziej chętni do tego, żeby kończyć tego typu szkoły.
Jeszcze o tym doradztwie zawodowym.
O doradztwie zawodowym. No, faktycznie, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji psychofizycznych ucznia, to jest od podstawówki. Ba, często się mówi o tym, że nawet od przedszkola. Dlatego, że wyłapujemy w przedszkolu, w opisie tej wczesnoszkolnym 1-3 mamy opis, w jakim kierunku dziecko jest uzdolnione. To jest opisowe, ale później jest jedna rzecz, która jest tragiczna. Mianowicie przechodząc z poziomu do poziomu, nawet jak te badania będą mieli zrobione w tej szkole, powiedzmy podstawowej, przejdzie do gimnazjum, czy powiedzmy jak zwał, tak zwał ten następny etap, to powinno iść za uczniem informacja, w jakim kierunku on jest uzdolniony. Ponieważ to ginie i my na nowo badamy znów tego ucznia, w jakim kierunku on jest uzdolniony na poziomie wyższym. I tak idzie cały czas. Zanim gdyby szła jakaś karta czy opis tych predyspozycji przez całe życie, no to by ten człowiek też był z tego zadowolony i znałby to także.
Znaczy jest to o tyle bardzo ważne, że pewne talenty, one oczywiście, można powiedzieć, raz na zawsze są dane od opatrzności, natomiast pewne predyspozycje jednak u dzieci też się zmieniają, tak?
Tak.
Znana jest liczba, która stwierdza, że 50% wczesnoszkolnych, czyli pierwsza klasa, zerowa, dzieci jest uzdolnionych matematycznie. Taka jest.
A potem to uzdolnienie nagle tracą gdzieś.
To jest dłuższa rozmowa, tak to nie jest. Czy my tracimy z powodu tego, że my przegapiamy tę zdolność, tak? Czy te zdolności nie są.
Czy ktoś tam je zabija?
Hodowane,
może.
Czy ktoś je zabija, ale tylko pokazuje, jak to jest skomplikowana rzecz, tak? Jeżeli w drugiej klasie szkoły podstawowej komuś się przypnie kartkę pod tytułem umie ładnie śpiewać, zostanie śpiewakiem operowym, no sprowadzimy do absurdu, zgoda, tak? Ale żeby też nie popełnić takiego błędu, tak?
Znaczy,
to, co powiedziałem, znaczy, wydaje mi się, że to jest te poradnie psychologiczno-pedagogiczne, te poradnie, które będą mówiły, jakie talenty, to nie będzie tak, że powiedzą, o, Łukasz Żelazki jest dobry w śpiewaniu, to zostanie śpiewakiem, tutaj ma skierowanie do szkoły muzycznej.
Specjalnie sprowadziłem do absurdu.
Jeśli będzie chciał pójść do, nie wiem, do szkoły innego typu, to nie, bo...
Zakaz
bo,
otrzyma.
Bo za, nie, nakaz niemalże. Nie, to raczej wolność, oczywiście poszanowanie wolności, poszanowanie wyboru, poszanowanie wolności dziecka i rodziców, ale pewne pomaganie, to wsparcie wydaje mi się dla
absolutnie
rodziców.
Absolutnie bezcenne.
Ja sądzę, może tylko dopowiem jeszcze, bo rzeczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jeżeli mają przebadać wszystkich uczniów w Gdańsku, to ja winszuję i żeby to naprawdę badać. Natomiast otwierane są już nowe instytucje, powiedzmy, między innymi przez miasto Gdańsk, Powiatowy Urząd Pracy. Otworzone jest tak zwane Centrum Rozwoju Talentów.
To chciałem
na pewno jest znana sprawa i bardzo ciekawa.
Panie Wojciechu, momencik, to już pan oddaje głos, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć, że wydaje się, że to jest coś takiego, co Gdańsk zaproponował w ostatnich dniach. Czyli
to jest ewenement.
Centrum Rozwoju Talentów, które otwarto w Oliwii Business Center. Inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie na mieszkańców czeka 12 specjalistów z obszaru HR i doradztwa zawodowego. Ma wspierać kompleksowo nie tylko dzieci, nie tylko uczniów, ale także osoby dorosłe, bo to może być pomoc przy kwalifikowaniu się. Czyli takie mówienie właśnie, jaki masz talent, w co warto, żebyś zainwestował, w jakie własne talenty, żebyś zainwestował. Mateusz Marmołowski.
To są trzy strefy oczywiście.
Żaden psycholog tego tak... Ja tutaj widzę pewien problem, bo to nie może być tak, że dziecko przychodzi do gabinetu i psycholog ocenia, ty jesteś dobry ze śpiewania. Trzeba w dziecku zaszczepić pewną pasję trzeba go puścić najpierw na zajęcia ze śpiewania, potem na zajęcia z robotyki, zobaczyć, czy go to interesuje, czy go tamto interesuje, obserwować i wtedy ocenić. Mhm. Także ja bym to raczej widział jako troszeczkę szersze podejście, takie, które powoduje, że te dzieci są, jakby jest w nich zaszczepiany pierwiastek pewnych dziedzin i wtedy obserwujemy, jak reagują, a nie na zasadzie konsultacji. Bo tego najwięcej
brakuje. Użył pan słowo klucz, pasja. Być może to jest klucz.
Łukasz Żelazki.
Znaczy, nie ma niczego gorszego w życiu człowieka, że powiem już pompatycznie, tak? Robienie czegoś, czego się nie lubi. Tak? Jeżeli jest pasja, to niezależnie od trybu szkolenia, otoczenia, warunków, zamożności. To jest eksplozja osobowości, tak? Wyzwolić tą pasję, ma pan rację.
Jest takie powiedzenie, zdobądź zawód, to byś nigdy nie musiał pracować. To jest właśnie związane z pasją. Ale odnośnie tutaj, co kolega powiedział o tych takich preorientacji, to jest takie, powiedzmy, tu też w tym programie, w tym, to pani minister ogłosiła, że także jest badanie takich przedzawodowe, tak, żeby oni przeszli tą ścieżkę, żeby sami sobie zobaczyli, w jaki sposób to robić. I to często się zdarza. W niektórych szkołach to przychodzą już dzieciaki z przedszkola. Wyobraźcie sobie, że jest szkoła, Państwowa Szkoła Budownictwa w Gdańsku, gdzie przychodzą i na warsztatach budują, murują. Im się to strasznie podoba.
Oczywiście.
I tutaj już widać tego dzieciaka. No, oczywiście nie rozpozna się tych predyspozycji, jakie będzie miał pasje w życiu. Natomiast już wstępnie można tego dzieciaka zdiagnozować. Ale same poradnie psychologiczne, pedagogiczne, żebyśmy chcieli, to nie poradzą sobie. I właśnie nie, to jest te trzy strefy, które... Ja przepraszam, dokończę.
Tak,
te trzy strefy, które są właśnie w Centrum Rozwoju Talentów. To jest także dla mieszkańców, pierwsza Akademia Kariery, strefa rozwoju osobistego dla osób zarejestrowanych w PUP, to jest wiadomo, i trzecia, Młodzieżowa Kraina Talentów, dedykowane uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. To jest bardzo ciekawe, żeby udział w tym brali i rodzice, i nauczyciele.
Tak, zdecydowanie tak, ale mamy te trzy rzeczy, bo my mówimy o tym obowiązku badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Te poradnie będą przed rozpoczęciem kolejnego etapu miały obowiązek przebadać dziecko, jakie ma predyspozycje, w którą stronę powinno się rozwijać, ale wcześniej, to co jest istotne, to dziecko będzie miało jeszcze na etapie szkoły, sądzę, że podstawowej. Zobaczymy dzisiaj w ogóle, jak będzie wyglądała szkoła podstawowa.
Oczywiście.
Bo dzisiaj w Toruniu jest konferencja minister edukacji. Tak. Zobaczymy, czy to będzie
niższe
model.
Niższe poziomy będą omawiane.
Cztery podstawówki, cztery gimnazjum, czy na przykład cztery liceum, czy będzie inny model. Ale już w szkole podstawowej wprowadzenie ramowych programów doradztwa zawodowego, uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji. No to jest ciekawe. Zobaczymy.
To jest bardzo ciekawe, panie rektorze, ale trochę...
Czy realne?
No właśnie. Czy realne, tak?
No to już taka odpowiedź.
Kluczem do sukcesu są nauczyciele. Doradztwo jest ważne, doradztwo jest pewnym pomocniczym narzędziem, natomiast jeżeli wszystko oprze się na ten system tego nie udźwignie. Tak? Nauczyciel, który ma codzienny kontakt z dzieciakiem przez ileś lat, on ma tak de facto ten złoty róg odszukać. Jeżeli zniesie się pewną odpowiedzialność z nauczycieli, pójdziesz do doradcy, on ci powie, co ma zrobić. Znowu sprowadziłem do absurdu. Mm-hmm. No to będzie katastrofa, tak? Mm-hmm. Będzie
katastrofa. No tak, ale żeby to byli prawdziwi doradcy, którzy znają także i jak badać predyspozycje, znają rynek pracy, także, bo to nie jest powiedziane. Przecież my mamy ogromną ilość doradców zawodowych, którzy ukończyli studia podyplomowe. No i co z tego, kiedy nie ma etatów znów? No i znów chodzimy na pieniądze. No, ludzie i pieniądze.
Mamy świetny program, ale rzeczywistość może skrzeczeć. Jak zapobiec temu, żeby ta rzeczywistość skrzeczała? To już po skrócie, żeby nie skrzyczała, to już po skrócie wiadomości. Przypomnę, Mateusz Marmułowski, profesor UAI, Wojciech Szczepański, pracodawcy Pomorza, Łukasz Żelecki, Agencja Rozwoju Pomorza.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Szkoły zawodowe potrzebują świeżości. Zmiany nazwy, która jeszcze latami będzie kojarzyć się pejoratywnie, to dobre, wstępne działanie, pisze jeden z naszych słuchaczy. Audycja Ludzie, Pieniądze. Rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym, o propozycjach, jakie w piątek przedstawiła minister edukacji, a gośćmi są Mateusz Marmułowski, City Adventure i profesor Y, Wojciech Szczepański, pełnomocnik do spraw szkolnictwa zawodowego pracodawców Pomorza i Łukasz Żelecki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Mówiliśmy o tych założeniach dotyczących pewnego kształtowania kierunku rozwoju młodego człowieka i powiedzieliśmy na koniec, jak to zrobić, żeby to nie trzeszczała, żeby rzeczywistość nie skrzeczała. Przede wszystkim chodzi o nauczycieli, panie Wojciechu, bo to jest najpoważniejszy chyba problem w tym, żeby te szkoły, które przekształcają się, że ze szkół zawodowych w szkoły, jak one się będą nazywać teraz, branżowe. W szkoły branżowe odniosły sukces.
Znaczy, ja ciągle tutaj się zastanawiam nad tą nazwą. Oczywiście to jest marketingowa nazwa, branżowa.
Bardzo fajna. Słuchacz mówi też.
Ja też to mówię, tylko nie zauważono, że w Gdańsku już od dawna są szkoły ubranżowione i są branżowe.
Ale Gdańsk to nie cała Polska.
No tak, ale to my dajemy ten zalążek.
Ty być może skorzystano z dobrych przykładów z Gdańska.
No? Ja uważam, że całość i powodzenie tych wszystkich zmian, które są zaproponowane, zależy w zasadzie, to całe ogniwo tego kształcenia zawodowego, ten łańcuch kształcenia zawodowego zależy od takiego malutkiego ogniwa. Nauczyciel, uczeń. Mm-hmm. I tu bym się skupił nad nauczycielem, żeby dać mu dużą dawkę i staży, i ewentualnie praktyk, żeby on miał ciągle te nowe technologie, wprowadzał nowe technologie. Współpraca z pracodawcami zależy także od całej kadry kierowniczej szkół.
Ja mam prezentację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bariery w dostosowaniu edukacji dla rynku pracy, jakie wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, to brak systemu kształcenia kadry nauczycielskiej do nauczania zawodowego spowodował lukę pokoleniową. Jako rozwiązanie Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje taki korpus fachowców, czyli wysokiej klasy specjaliści pozyskani z przedsiębiorstw oraz nauczyciele będący na emeryturze, czyli seniorzy, eksperci, którzy mają wrócić do zawodu.
Okej, ale kluczem, święte słowa, kluczem do tego są pieniądze. Jeżeli uposażenie nauczycieli będzie w końcu godne, to można by...
Jeżeli przestaniemy udawać, że płacimy nauczycielom, tak?
Tak. Jeżeli uposażenie nauczycieli będzie godne, to będzie można wprowadzić system pozytywnej weryfikacji nauczycieli. Na poziomie czystej konkurencji wyłoni się grupa nauczycieli naprawdę godnych tego miana. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj wśród nauczycieli same miernoty się pojawiają. Nie, nie jestem, absolutnie nie. Ale dzisiaj nie ma mechanizmu, żeby sprowokować, żeby do nauczycielstwa, przepraszam za brzydkie słowo, szli najlepsi z najlepszych. Ja nie przesadziłem, tak?
Oczywiście,
uczyć nas
nie.
Powinni najlepsi. Jeżeli mamy ślusarza, że taki banalny przykład, to nie może być byle jakiś ślusarz. To musi być najlepszy ślusarz.
Dobrze, panie prezesie, ale czy to musi być ślusarz, który jest nauczycielem w szkole i uczy? Czy to może być ślusarz, który przychodzi do szkoły
do
po prostu i uczy?
Albo ślusarz, który, musi,
albo ślusarz tak. który zaprasza do siebie, do zakładu i mówi, to ja was w zakładzie nauczę.
Jasne. Wszystkie te mechanizmy są dopuszczalne, natomiast ten ślusarz, ten nauczyciel ślusarz musi być uszanowany w tej swojej doskonałości i perfekcji. Tak? To musi być, to słowo, tak? Musi być to jego mistrzostwo uszanowane.
Ja może dopowiem jeszcze, że rzeczywiście jest taka sytuacja, że na dzień dzisiejszy brakuje specjalistów, którzy prowadziliby kształcenie zawodowe. Generalnie brakuje nauczycieli kształcenia zawodowego.
Nauczycieli zawodu.
Zupełnie, nauczycieli zawodu, tak jest. Natomiast posiłkujemy się często specjalistami z rynku pracy, tylko te płace są na poziomie nauczyciela dyplomowanego.
Nie zachęcają.
Dobry fachowiec, mistrz, nie przyjdzie do szkoły za 30 zł, czy tam powiedzmy... Po prostu zakład pracy go nie puści.
Niedawno zatrudniałem u siebie w mieszkaniu malarza. Naprawdę bardzo trudne zadanie mu zadałem. Bardzo trudne zadanie. Wykonał facet to genialnie i po mistrzowsku. Z radością mu płaciłem pieniądze za wykonaną pracę. Naprawdę, to się rzadko zdarza. I teraz sobie wyobrażam, jak ten człowiek, jak ten mistrz malarski miałby stać się nauczycielem.
Dobrze,
ale jest możliwe.
Dokładnie, Mateusz Marmolski.
To jest dokładnie to, co pan prezes powiedział, że ten mistrz, który jest świetny w swoim fachu, on będzie kiepskim nauczycielem, zwykle praktyka pokazuje.
I dlaczego?
Dlatego, że nie ma predyspozycji do przekazywania wiedzy.
Może nie mieć, powiedzmy tak.
Moje doświadczenie powoduje, że widzę, że po prostu...
Może nie mieć.
Filunia, panowie, dajmy.
Eksperci, którzy są świetni, nie do końca potrafią tą wiedzę przekazywać, natomiast są szalenie potrzebni po to, żeby dawać dobry przykład i żeby uczyć tego fachu, więc ta współpraca, ten korpus fachowców, współpraca z metodologiem, nauczycielem i mistrzem powinna być jakoś tak poukładana. Więc to jest ruch w dobrym kierunku, ale ci najlepsi w swoim fachu uważam, że nie będą dobrymi nauczycielami.
Tylko panie Mateuszu, jak zachęcić takiego dobrego fachowca do tego, żeby wszedł do tego korpusu fachowców i żeby chciał się podzielić wiedzą, umiejętnościami.
Ja podam przykład. Parę lat temu poznałem stolarza, z którym współpracowaliśmy kilka razy, tutaj z naszych Kaszub kochanych. On ma taki problem, że warsztat mu się rozwija, klienci walą drzwiami i oknami, nie ma pracowników, nie ma osób do pracy.
Rynek.
Musi brać młodych chłopaków, którzy zupełnie są niezwiązani ze stolarką i uczyć ich od podstaw. Oni później oczywiście odchodzą, wyjeżdżają za granicę, no boryka się z tym problemem cały czas. Generalnie potrzeba fachowców jest olbrzymia i jakby chętnych do nauki jest olbrzymia i ten jakby stolarz mówi o nim dlatego, że on jest świetnym fachowcem, natomiast nie do końca potrafi tych ludzi przekonać i nauczyć. Więc jemu jest potrzebna również pomoc takiej szkoły, tym razem branżowej.
Z tym, że system dualny, jaki proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak rozumiem, zakłada, że my tej nauki zawodu będziemy uczyć się bardziej w zakładzie pracy, u przedsiębiorcy, u pracodawcy, bądź w centrach kształcenia
praktycznego,
tak? I takie jedrum centra kształcenia praktycznego ma jedno centrum być w każdym powiecie, jedne centrum kształcenia praktycznego w powiecie i do tego zadań takich centrum kształcenia praktycznego w procesie kształcenia będzie należała realizacja kształcenia praktycznego i współpraca z pracodawcami, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych, co jest istotne chyba moim zdaniem, koordynacja doradztwa zawodowego w obszarze działalności placówki. Więc takie powiatowe centrum kształcenia praktycznego plus praca nauka u pracodawców. Ale, jeszcze pańskim.
Ale ja sądzę, że takie centra kształcenia praktycznego, one są, tylko trzeba je doposażać i to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, ten zakres obowiązków, to leży w zakresie obowiązków właśnie Centrum Kształcenia Praktycznego. Trzeba tylko, tak jak już wcześniej żeśmy mówili, ja muszę wrócić do jednej sprawy. Dlaczego jest dwustopniowe? Dlatego, że brakuje nam kadry tej niższego stopnia, wykonawców. Przed chwilą pan mówił tutaj o malarzu, pan mówił o stolarzu. naprawdę wierzcie mi, że na dzień dzisiejszy do pracodawców Pomorza zgłasza się tylu chętnych, żeby wziąć ze szkoły, chociaż na wakacje, żeby tak. tylko to, bo nie ma tego średniego personelu technicznego. Ja mówię już o tym pierwszym stopniu, który jest. Z tym, że jest jedna różnica, drobiażdżek taki. Mianowicie dobrze by było, żeby mieli praktyki jeszcze i żeby z jakimś stażem i uprawnieniami, ale tymi, które są ustawowo uprawnienia. Nie powiedzmy te uprawnienia, zaświadczenia tam w danej technologii. To jest to bardzo rozchwytywane. Na dzień dzisiejszy każdy pracownik, każda ręce do pracy
Panie
są
Wojciechu,
potrzebne.
Panie Wojciechu, ale ta propozycja ministerstwa, kształcenie bardzo... teoretyczne w szkole lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, a kształcenie praktyczne albo u pracodawcy, albo w rzemiośle, albo w centrum kształcenia praktycznego, lub w warsztatach
tak,
szkole.
To jest, Niemcy tak mają, powiedzmy, że ten system dualny, że jest część teoretyczna jest w szkole, część praktyczna jest u
część
pracodawcy.
Część obecnych szkół zawodowych też tak prowadzi.
Tak, i część prowadzi. I do tej pory też tak jest prowadzone. Natomiast jest taka sytuacja, że diabeł tkwi w szczegółach. W jaki sposób to zrobić? Jak finansować wtedy tego pracodawcę, który będzie, ponieważ to będzie rzesza uczniów. To nie jest tak, że tam jest 70 tysięcy tylko uczniów w rzemiośle, gdzie jest nazwijmy to prowadzone w systemie dualnym, no ale nie takim jak w Niemczech, powiedzmy, ale marzy mi się także, żeby to był czysty, dualny system kształcenia i finansowanie, które będzie niezmiernie ważne, gdzie pani minister także mówi o tym finansowaniu.
Łukasz Żelecki.
Znaczy, mnie tak korci jeszcze jedną rzecz o pani minister powiedzieć. Pani minister bardzo ważną rzecz zapowiedziała. Co prawda nie w piątek.
A możemy o tych centrach kształcenia praktycznego jeszcze przez moment?
Nie umknie potem ta pochwała pani minister?
Ale bardzo proszę. Ja naprawdę oddam panu głos. Nie chciałbym, żebyśmy przy tym byli, bo te centra kształcenia praktycznego zaproponowane, tak? Znaczy, ja wyobrażam to sobie i proszę powiedzieć, jeśli mylę się, to powiedzcie, bo tam ma być właśnie prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie branż, w których występuje zapotrzebowanie na pracowników. Pełnienie roli ośrodka certyfikującego w oparciu o ustawę o zintegrowanym systemie kwalifikacji, czyli uczenie formalne, pozaformalne, nieformalne, tak? I jest niezbędne utworzenie sieci instytucji, w których osoby uczące będą mogły przystąpić do egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.
Tak jest, poprzez pracę.
I to jest, ale moje pytanie jest, panie Wojciechu, czy to będzie nareszcie tak? Ja kończyłem technikum elektryczne. Dostałem dyplom technika elektromechanika, ale nie mogłem wykonywać zawodu, dopóki nie miałem egzaminu
uprawnień
pierwszego
stopnia, seposki.
Potem studiowałem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskim i też uprawnień nie otrzymałem, bo musiałem na zewnątrz, oczywiście w NOCie w Gdańsku, trzeba było zdawać egzaminy seposkie.
Po pewnym
stażu. To jest,
stażu.
Przepraszam bardzo, lekka paranoja moim zdaniem.
To znaczy te uprawnienia wynikające z ustaw poszczególnych, to między innymi ustawa o prawo budowlane też, tak, technik budownictwa zostało przywrócone, ale po dwuletnim stażu pracy w danym zawodzie i po zdaniu egzaminu. Natomiast ja mówię o tych centrach, bo to
ale
pan redaktor...
Chciałbym o tym, czy to nareszcie pana zdaniem będzie włączone w edukacji, bo to nie na tym polegało, że ja kończyłem szkołę, kończyłem technikum, ale to nie tak, że po technikum mogłem pójść zdawać egzamin. Nie. Ja musiałem pójść na kurs ekstra.
Podejrzewam,
na ekstra kurs seposki.
Ja może dopowiem, ponieważ już były spotkania, jestem w takim zespole opiniodawczo-doradczym przy pani minister obecnie także. Jest taka tendencja, żeby wszystkie te uprawnienia były zdobywane podczas okresu nauczania.
Super.
I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli będzie to zawarte w podstawie programowej, to pieniądze na to muszą się znaleźć, bo w przeciwnym wypadku to, co pan teraz mówił o tych seposkich, to po prostu płaci klient.
Tak.
I tak samo w pozostałych. Natomiast konwencyjne na przykład technik mechaniko-krętowy. To jest konwencja. I to muszą kształcić się uczniowie, ale za to musi zapłacić uczeń. Gdyby to było, to oczywiście jest porozumienie ale żeby to było w systemie. Natomiast dobrze byłoby, żeby zawrzeć to w podstawie programowej, która będzie budowana. Budowana, to znaczy ona będzie udoskonalona. I w tym momencie, jeżeli jest w podstawie programowej, to niestety jest obowiązek ministerstwa finansować te dodatkowe kursy, które, czy szkolenia, które się oczywiście mają uprawnienia.
Mateusz Marmowski.
Z tymi uprawnieniami, o których pan redaktor powiedział, jest jeszcze taki paradoks, że często pracodawcy szachują pracowników, trzymając ich w takiej niepewności, że nie dostaną tych uprawnień, bo sytuacja jest taka, to zresztą panowie doskonale wiecie, że żeby zdobyć te uprawnienia, trzeba odbyć dwuletni staż. Ten staż musi zostać podpisany przez kogoś tam, jemu to nie jest do końca na rękę, bo to będzie następny konkurent i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie jest potrzeba zrobienia coś z tym tematem i być może pomysł włączenia tego do podstawy programowej, także każdy kończy tą szkołę już z uprawnieniami.
Znaczy, mi się to wydaje być absolutnie logiczne. Tak,
bo to się zgadza.
Dlatego, że ja przepraszam, że przypiąłem się do tych uprawnień sypowskich, ale doskonale znam po prostu jakie są zajęcia w szkole średniej elektrycznej i jakie są wymagania, znaczy jaki jest kurs sypowski, tak? Znaczy, tak? Nie widzę powodu, żeby jedno z drugim nie połączyć i żeby kończąc i zdobywając tytuł, nie wiem, zasadniczy elektromontera, nie mieć uprawnień sypowskich, technika elektryka, nie mieć uprawnień sypowskich, jednocześnie zdanych w szkole, łącznie z egzaminem, nie wiem, zawodowym, potwierdzającym w końcu przydatność do zawodu, tak?
No, święte słowo, panie redaktorze, tylko trochę przez przypadek zahaczył pan o studia wyższe. I tu już widać, że to nie jest to samo. Prawnik kończący studiowanie prawa nie powinien zostać adwokatem. Budowniczy konstruktor mostu nie powinien po skończeniu budownictwa lądowego na Politechnice mieć uprawnienia konstruktora mostu.
Można by było wydłużyć mu studia.
Do zastanowienia. Różnica, tak? Różnica szkoła średnia i mistrzowska szkoła wyższa, tak? Więc to, że pan nie otrzymał, panie rektorze, tych uprawnień na studiach wyższych, to chyba dobrze.
To tak? Bzdura.
Te uprawnienia pan
otrzymać... to jest bzdura.
Nie, te uprawnienia pan powinien dostać znacznie wcześniej. Tak? Szkoła wyższa nie jest od tego. Tak? Szkoła wyższa jest szkołą elitarną, produkującą rzeczy, które konstruują transformatory, a nie podłączają transformator do prądu. Tak?
Ale my tak zeszliśmy już szkołę wyższą. Natomiast to pan mówi, to rzeczywiście jest to racja, dlatego że ten, dla przykładu, technik budownictwa, on otrzyma te uprawnienia po dwuletnim stażu i zdaniu tego, ale w ograniczonym zakresie. Po skończonych studiach, po szkole wyższej, to wtedy otrzymuje uprawnienia nawet projektanta, ale to już musi projektować. Natomiast tu jest tylko w ograniczonym zakresie. Po to, żeby pilnował technologii wykonania budynku.
Zgoda,
nic
ma,
więcej.
Tak.
On nie będzie zmieniał konstrukcji, bo to nie jest jego rola.
Tak jest.
To jest biuro konstrukcyjne, które będzie zmieniało. Także to tego typu, powiedzmy, te podstawowe uprawnienia, które uważam, że to idzie w dobrym kierunku, to powinny być finansowane także przez państwo, a nie każdy człowiek sobie sam będzie finansował.
Tylko pojawia się najważniejsze chyba pytanie. W jaki sposób zachęcić pracodawców do tego, żeby zaczęli uczestniczyć w tym systemie edukacji? Bo cały pomysł polega na tym, że szkoły zawodowe kształcą w zawodach, które są potrzebne na rynku. No ale przecież to muszą informacje uzyskać od pracodawców.
Jasne.
Szkoły zawodowe, nie zawodowe, szkoły branżowe kształcą fachowców, tak jak tutaj było, także u pracodawców, więc trzeba nawiązać z nimi współpracę. Trzeba im coś zaoferować. Trzeba w jakiś sposób z nimi podjąć ten dialog. Łukasz Żelewski.
Myślę, że to jest odwieczne prawo popytu i podaży. Pracodawca będzie zainteresowany, żeby uczestniczyć w tym systemie, jeżeli ten system dostarczy mu potrzebnych pracowników. Jeżeli mu będzie dostarczał niepotrzebnych pracowników, to nie będzie uczestniczył w tym systemie. Natomiast jeżeli on będzie potrzebował pracowników i ten system dostarczy mu tych pracowników, to będzie jego, przepraszam, ordynarny zysk. Tak? W związku z powyższym pracodawca będzie chciał w tym uczestniczyć.
Mateusz Marmowski.
Tak,
jak zachęcić pracodawców?
Zagwarantować mu pracowników. I w trakcie szkolenia...
Co to znaczy zagwarantować?
Ja w ogóle jestem zdania, że tą szkołę branżową osoby, wszyscy uczestnicy, jakby uczniowie, powinni kończyć już z wybranym pracodawcą. Czyli ja, dostając tam dyplom...
Coś w rodzaju umów patronackich takich, jak kiedyś były.
Można to
kiedyś
nawet...
Ja pamiętam, że
pan wie, jak trudno się dostać do zawodowej szkoły prowadzonej przez Volkswagena? jakie tam są restrykcje, żeby...
Strefy ekonomiczne.
Tak, ale to, tam są boje, żeby dostać się do zawodowej szkoły Volkswagena.
Czyli z jednej strony zagwarantować pracownika, nie wchodząc w szczegóły, natomiast z drugiej strony ten okres praktyk, ja wiem jakby na naszym przykładzie, jeżeli my bierzemy praktykanta do siebie na okres chociażby wakacji, to naprawdę trzeba mu poświęcić dużo czasu, jeżeli rzeczywiście ma się czegoś nauczyć.
To prawda.
I teraz 5 uczniów w warsztacie powoduje, że właściwie jedna czy dwie osoby są wyłączone w ogóle z pracy. One muszą cały czas jakby pomagać, uczyć, oczywiście na przykładzie jakiegoś zlecenia, ale to jest bardzo angażujące czasowo.
Jeśli to szkolenie ma sens. Jeśli ma mieć sens, bo jeśli mam
oczywiście
do parzenia kawy, to...
A skoro zależy mi na tym, żeby ci szkoleni byli moimi pracownikami, to chcę ich dobrze wyszkolić.
To prawda.
Więc z jednej strony na etapie szkolenia powinienem dostawać jako pracodawca jakąś bonifikatę za to, że uczę, a później mieć jakąś formę zobowiązania wśród tych uczniów, że oni będą moimi pracownikami.
Mhm. Wojciech Szczepański.
Czyli wcześniej... Przepraszam. Czyli wcześniej, jeżeli uczeń zaczyna, tak w dualnym systemie kształcenia jest, jeżeli zaczyna kształcenie zawodowe, to najpierw znajduje sobie pracodawcę, podpisuje umowę z pracodawcą i wtedy jest wysyłany do szkoły na kształcenie teoretyczne. To był ideał. Natomiast to jedna z wad systemu dualnego jest właśnie to, że jest za mała liczba pracodawców, żeby przyjęli na takie praktyki i podpisali umowę.
Ale za mała liczba pracodawców dlatego, że za mało jest firm, czy za mało jest chętnych firm?
Nie, bo po prostu za mało firm to nie jest, bo tych około 4 miliona mamy tych firm w Polsce. Tylko ważne jest jeszcze jedna sprawa, o której ja już na samym początku to powiedziałem. Warto znać strukturę przedsiębiorstw w Polsce. Jeżeli 96%, 96,7% są mikroprzedsiębiorstwa, które walczą o byt i o przetrwanie, bo 50% jeszcze nieaktywnych, no to ja się zastanawiam, czy taki pracodawca będzie wchodził do szkoły i będzie chciał współpracować. Uważam, że tylko te zakłady pracy, które są zakładami, no oczywiście rzemiosło też ma takich ludzi zrzeszonych, natomiast żeby wejść do szkoły i uczestniczyć w procesie kształcenia, to muszą to być firmy duże, ewentualnie średnie, bo mikroprzedsiębiorstwa jest naprawdę, jest problem z tym. Natomiast jeszcze jest jeden problem, o którym przemknęliśmy tylko. Mianowicie szkoły też muszą wiedzieć, jeżeli już, w jakich zawodach kształcić. A kto im powie za 5 lat, jaki zawód będzie potrzebny? Dlatego są podzielone na kwalifikacje. To, co pan powiedział, szkoły branżowe, to jest ta pierwsza kwalifikacja, podbudowa dla technika, bo druga to już jest rozszerzenie tego. Natomiast tylko ten sposób, centra kształcenia zawodowego praktycznego, to także w Niemczech są, ale one kształtują i kształcą pracowników także z rynku pracy w najnowszych technologiach, bo często jest tak, że pracodawcy tego mikroprzedsiębiorstw nie stać jest, powiedzmy, na najnowszą technologię, żeby pokazał temu uczniowi, a poza tym za drogie jest. Więc tu, co kolega powiedział, że musi mieć opiekuna takiego. No niestety, taka jest sytuacja.
Nasi słuchacze piszą, co do uprawnień, jako elektryk muszę mieć CEP, jako chłodniarz muszę mieć certyfikat.
Tak jest.
F-gaz i muszę co jakiś czas odnawiać te uprawnienia, certyfikaty, a lekarz nie ma nic i ma spokój do końca życia. Co do SEP, to doświadczenie jest bardzo ważne, ani technikum, ani studia tego nie dadzą. Technicy w NOCie dopuszczą ludzi od razu po szkole do egzaminu SEP, ale wtedy dużo dokładnie ich przetrzepią, żeby się upewnić, czy człowiek wie, o czym mówi i wie, jak to na żywo wygląda, i dadzą im tylko uprawnienia pierwszego stopnia. Kolejny słuchacz, pan Daniel, po 19 latach pracy bardzo chce się przebranżowić, bo obecna praca nie daje mi żadnej satysfakcji i marnie zarabiam. Czy jeśli zgłoszę się do centrów talentów, to pomogą mi znaleźć nowy kierunek, w którym powinienem się wykształcić? Pyta pan Daniel. Proszę spróbować. W Oliwii Business Center jest otworzone przez Gdańsk Centrum Talentów. Inni słuchacze o nauczycielach trochę. Godne wynagrodzenie z wykrzyknikiem. Zgadzam się. Pasja rodzi jakość. Za jakość należy adekwatnie wynagradzać, pisze pani Ewelina. A z kolei słuchacz inny pisze, jak przestaniemy udawać, że płacimy nauczycielom, to przestaną udawać, że uczą. I tutaj znak zapytania. Lekarzom przestaliśmy udawać, że płacimy, a oni dalej udają, że leczą. Po drugie, firma, która przyjmie uczniów na szkolenia, ma bardzo dużo kłopotów z BHP. to, co młodzież robi w takich zakładach, doprowadza do zawałów i jaka firma weźmie za to odpowiedzialność. No, jest wiele wątków, które będą ciekawymi wątkami, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. O Brexicie nie porozmawiamy. Może i dobrze, wszyscy o tym rozmawiają.
Wszyscy mówią.
A mało kto mówi o tym szkolnictwie zawodowym. Przypomnę, że dziś już za chyba 4 minuty rozpocznie się konferencja w Toruniu. Kolejna konferencja pani minister edukacji, która przedstawi w ogóle założenia zmian w edukacji. Łukasz Żelecki miał jakąś pochwałę?
Tak. Pani minister miesiąc temu zapowiedziała wycofanie się ze skrajnie szkodliwego pomysłu zmonopolizowania podręczników, który został wdrożony 2 lata temu.
Tak
nie
jest.
Było bardziej katastrofalnego pomysłu w edukacji od wielu lat. Pani minister powiedziała, że wycofujemy się z tego.
Chodzi
brawo
o,
dla pani minister.
Chodzi, bo pan Wojciech zastanawia się, o co chodzi. Chodzi o podręczniki dla tych klas pierwszych, które były, że jeden podręcznik
tak, ministerstwo... Bo ja sądziłem, że to jest, tej... że pan mówi o poziomie trzecim i czwartym.
A w tej chwili będą trzy podręczniki
pojawi
do wyboru.
Pojawi się jakaś konkurencja.
I nie
tak?
będzie wydawcą, nie będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej, a prywatni
SIP
będą.
Też jest
prywatni
następny,
będą wydawcami. Więc o edukacji mówić będziemy jutro w komentarzach. Jutro też gościem Radia Gdańsk po godzinie 8 będzie pomorska kurator oświaty pani Monika Kończyk. Już serdecznie na to zapraszam. A za chwilę ogrody w Radiu Gdańsk. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w tym studiu. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.